Dzień dobry. To już mój ostatni komentarz z nad pięknego polskiego wybrzeża, nad polskiego morza i spośród uroków natury. Za tydzień wracamy już do normalnego trybu. A w tym tygodniu chciałem powiedzieć Państwu kilka rzeczy. Przede wszystkim taką ciekawostkę z terenu, gdzie przebywam. Otóż niedawno zjawił się tu pan premier Morawiecki. Zjawił się w Sianowie, w województwie koszalińskim i chciał poparcia. No i rybacy skierowali do niego list, który chciałem do Państwu odczytać, ponieważ w tym liście, jak w krótkiej metaforze, zawierają się wszystkie problemy polskiej gospodarki rybnej, a właściwie tego, jak polscy rybacy zostali oszukani. I trzeba było sobie wyobrazić minę pana Mateusza Morawieckiego, gdy otrzymał ten list, a mam nadzieję, że się do niego jakoś odniesie. Rybacy mi zaufali i ten list mam przed sobą. Odczytam go Państwu. Wielce szanowny panie premierze, Sianów, 14 lipca 2023. Od kilku pokoleń jesteśmy rybakami na Pomorzu Zachodnim. To nie tylko wielka tradycja, ale także sposób naszego życia. Umiłowanie przyrody i harmonijne współżycie z morzem mamy we krwi. Niestety, od wielu lat jesteśmy ograbiani z dorobku naszego życia. Nasze ukochane Morze Bałtyckie staje się jałowe i coraz mniej dostępne dla nas. Rządy Prawa i Sprawiedliwości napełniły nas nadzieją na poprawę tej sytuacji. Nasze oczekiwania wzrosły po zapowiedziach pana Jarosława Kaczyńskiego, że teraz Polska wróci nad morze i będzie na nim gospodarowała. Tymczasem jest coraz gorzej. Niemieckie, duńskie i szwedzkie paszowce, które zostały ściągnięte z oceanów, stale rabują naszą strefę ekonomiczną przemysłowymi połowami na potrzeby wielkich hodowli ryb. Dla nas, polskich rybaków, pozostaje jałowe i przełowione morze, na którym obowiązuje coraz więcej okresów, w których zakazany jest połów najbardziej ekonomicznie opłacalnych ryb, takich jak dorsz. Dania, Niemcy i Szwecja strzegą swoich stref ekonomicznych. Dlaczego zatem polska strefa pozostaje otwarta na rabunkowe połowy i nikt nad tym nie sprawuje praktycznej kontroli? Morski ekosystem jest bardzo wrażliwy i taka działalność musiała przynieść opłakane efekty. Polska strefa ekonomiczna Morza Bałtyckiego stała się akwenem niemal jałowym. Czy pan premier o tym wie? Nawet wędkarskie połowy rekreacyjne, które stanowiły dla nas ekwiwalent dotychczasowego stylu życia i zarabiania, przestały mieć sens. Od stycznia 2020 roku nasze kutry stoją w portach, gdyż Unia Europejska zabroniła połowów dorsza na Bałtyku. Czujemy się skrzywdzeni i oszukani. Ciągle mamy jednak nadzieję na to, że pan premier może to zmienić i wprowadzić racjonalną gospodarkę rybacką w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Jednocześnie dopominamy się odszkodowań. Nasze źródło utrzymania zostało zdewastowane i odbudowa jego potencjału zajmie obecnie wiele lat. W tym czasie rybołówstwo na Bałtyku nie będzie opłacalne. Niestety stało się tak na skutek złych decyzji urzędników, których jesteśmy w stanie konkretnie wskazać. Nikt nas nie słuchał i efekt jest dziś taki, jak ostrzegaliśmy wcześniej, że będzie. Trzeba natychmiast wstrzymać zezwolenia na połowy w polskiej strefie ekonomicznej zagranicznych paszowców i zacząć wieloletni proces rekultywacji polskiej strefy na Morzu Bałtyckim. Czekamy na konkretne działania, wierząc, że zrozumie pan premier nasze argumenty i przyjmie wypracowane przez nas programy ratunkowe. Rybacy Pomorza Zachodniego. Otóż, widzicie Państwo, chciałem na takim konkretnym przykładzie pokazać Państwu, że propaganda i rzeczywistość to dwie zupełnie inne sprawy. Dopóki w polskiej telewizji publicznej tylko z nazwy, a partyjnej w praktyce, będzie przeważała propaganda sukcesu. Nigdy nie dowiecie się Państwo, dlaczego nie możecie zjeść polskiego dorsza nad polskim morzem. A te dorsze, które są Wam sprzedawane, są sprowadzane albo ze Skandynawii, i to jest najgorszy rodzaj tych ryb, najgorszy sort, jak mówią rybacy, albo z Chin. Nawet węgorze, które jecie nad Morzem Bałtyckim, są sprowadzane z Chin. Tam, gdzie piszą Wam polska ryba prosto z kutra, wprowadzają Was w błąd. Jecie nad polskim morzem horrendalnie drogo kosztujące ryby, które nie są łowione w naszym polskim Morzu Bałtyckim. A dlaczego? Otóż z tych powodów, o których przeczytałem Państwu w liście, który zacytowałem, który pozwoliłem sobie zacytować i który skonsultowałem, odczytanie tego listu skonsultowałem z rybakami Pomorza Zachodniego. Jesteście Państwo we Władysławowie, w Pucku, w Darłowie, w różnych tradycyjnie pięknych polskich portach rybackich i co widzicie? Szczątki polskiej floty rybackiej. Gnijące kutry, tonące kutry, rybaków, którzy już nie chcą nawet o tym mówić. Dzwonicie, wędkarze, do rybaków, pytając o połowy wędkarskie i słyszycie odpowiedź: tak, możemy połowić śledzia. Albo możemy kłusować, tylko że kto wtedy będzie płacił kary. Tak to wygląda w przypadku Pomorza Zachodniego, na którym akurat przebywam i chciałem o tym Państwu powiedzieć. Oczywiście w tym tygodniu zdarzyło się wiele innych rzeczy, a ja ciągle utrzymując Państwa w stanie kanikuły, no nie chcę Was przemęczać wieloma informacjami, a więc tak tylko w telegraficznym skrócie opowiem o kilku sprawach, które jeszcze warto poruszyć. I tak, wczoraj, czyli nagrywam w środę 19 lipca, a więc wczoraj we wtorek 18 lipca, na Białoruś wjechała, według moich informatorów z Białorusi, szósta kolumna firmy PMC Wagner. Jak podaje białoruski Haim, jest tam już ponad 400 samochodów i 2,5 tysiąca najemników. O co toczy się gra, będę Państwu opowiadał już w normalnych komentarzach, które będę nagrywał z Krakowa i które będę przygotowywał, konsultując się z moimi informatorami ze wschodu. Ale to dziwna gra i bardziej przypomina operetkę niż realny przewrót i jego następstwa. W Polsce propaganda działa i tak dowiedziałem się z jednego z portali, że właśnie została rozbita rosyjska siatka wywiadowcza, która planowała wysadzanie pociągów z bronią i pomocą dla Ukrainy. Czy to prawda, czy nieprawda, podała o tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura. No, dowiemy się w najbliższym czasie. Bardzo ciekawe stanowisko Krzysztofa Ardanowskiego przeczytałem w ostatnich dniach. Jest to dosyć ważne stanowisko, ponieważ pan Ardanowski, mimo wszystkich swoich błędów i minusów, to jednak jest człowiek, który na rolnictwie się zna. I wypowiada wprost jedną opinię. Jeżeli zostanie utrzymana obecna polityka dotycząca towarów rolnych z Ukrainy, które wjeżdżają do Polski, nieuchronnie dojdzie do tego, że polska wieś znienawidzi Ukraińców i Ukrainę. Czy komuś o to właśnie chodzi? Grozi nam w tej chwili robienie wielkich interesów przez oligarchów ukraińskich, którzy korzystając z fali pomocy, robią wielkie interesy właśnie na produktach rolnictwa ukraińskiego, które znajduje się w większości pod ich kontrolą. A więc dla rządu pytanie, czy mamy wspierać zwykłych Ukraińców, mamy wspierać żołnierzy, którzy walczą z Rosjanami na froncie, czy też oligarchów, którym jest wszystko jedno, na czym zarabiają pieniądze. Bo jak na razie, to cała polska pomoc wspiera ukraińskich oligarchów. Czyli de facto wspieramy także sytuację, w której Ukraina nadal będzie krajem skorumpowanym, zoligarchizowanym, o bardzo nieprzejrzystych strukturach i bardzo nieprzejrzystych procedurach. Czy właśnie o to chodzi? Czy chodzi o to, żeby w Polsce także zbudować oligarchię, która będzie zarządzała polityką, nami i wszystkimi sferami naszego życia? Czy w taki ustrój ma się zmienić polska demokracja, jakakolwiek by ona nie była? To pytania, które oczywiście wiszą w powietrzu, w letnim powietrzu, dziś akurat trochę jest zimniej, ale zwykle w rozgrzanym słońcem powietrzu i warto na jesieni konkretnie do nich powrócić. Ze spraw wyborczych warto również powiedzieć o tym, że pan Humpty Dumpty Niedzielski wybiera się do Sejmu z okręgu w Pile. Będzie tam startował z list Prawa i Sprawiedliwości, ubiegając się o mandat posła. Mam nadzieję, że pogonicie dziada. Tutaj używam słów niemiłego mi Jerzego Owsiaka i jego metafor, ale ponoć to dobrze trafia. Pogońcie dziada. Nie dajcie mu swoich głosów. Co więcej, pokażcie kartami wyborczymi, na co zasłużył naprawdę Niedzielski i jemu podobni w czasie pandemii. Bo o tym nie zapominajmy. Pewne sprawy toczą się całkiem dobrze. Mówiłem Państwu w jednym z ostatnich komentarzy o filmie Bagno, dziennikarza śledczego, który zadał sobie wiele trudu, aby zbadać problem pedofilii wśród celebrytów. Tu chodzi o znanego jazzmena Krzysztofa S. I oczywiście wielkie media odżegnały się od tego tematu. To śmierdzi, to w ogóle jest niemile widziane na salonach warszawskich, ale prawda jest taka, że dobrze ustosunkowany pedofil dożył 85 lat już i dopiero teraz prokuratura postawiła mu zarzuty seksualnych nadużyć wobec dzieci. W jakiej to stoi proporcji do wydarzeń na basenie w Bytomiu, które Państwo już dobrze znacie, to można sobie samemu odpowiedzieć. Ale ja uważam, że to, co nastąpiło na basenie w Bytomiu, gdzie kilku śniadych mężczyzn molestowało dzieci, jest przejawem zdrowego polskiego społeczeństwa. Mało co nie doszło do samorządu, do samosądu, już samorząd mi się marzy, ale do samosądu i tych dżentelmenów, smrodów, którzy chcieli nadużywać seksualnie dzieci, mało nie rozszarpano. I bardzo dobrze. I niech taka kara społeczna spotka wszędzie tych, którzy będą usiłowali wprowadzać tego typu obyczaje, które obowiązują ponoć na niemieckich basenach czy w Europie Zachodniej. Tak, reagujmy. Panowie, reagujmy. Jeżeli gdziekolwiek pojawi się taki smród i będzie zaczepiał nasze dzieci, od razu wymierzyć sprawiedliwość, a potem oddać w ręce policji. I prawdopodobnie ten komentarz zostanie ocenzurowany jako nawoływanie do przemocy, ale ja nawołuję do zdrowia społecznego. Tak się zachowuje zdrowe społeczeństwo, które tępi chwasty. Tępi ludzi, którzy nie respektują naszych norm. Przyjeżdżacie do nas, respektujcie nasze normy. Nie obchodzą nas wasze normy, ponieważ my nie jesteśmy u was, tylko wy u nas. Podobnie jest zresztą z przybyszami z Ukrainy, którzy już tak absurdalnie dużo dostali przywilejów, że nawet w rocznicę bitwy pod Grunwaldem 15 lipca powiewała flaga ukraińska. A cóż to w ogóle? Z punktu widzenia historycznego to jest humbug, to jest bełkot kompletny. Flaga ukraińska pod Grunwaldem? A jacy tam Ukraińcy walczyli? Jak wtedy nie było żadnego narodu ukraińskiego. Jacy Ukraińcy walczyli pod Grunwaldem? Ale już to lizusostwo, to wiernopoddaństwo rządzących w tym wypadku ma swój symbol w postaci umieszczenia flagi ukraińskiej pod Grunwaldem. Mnie to, szczerze mówiąc, obrzydza. Nie dlatego, że to Ukraińcy, tylko dlatego, że wiernopoddańczość i takie służalstwo jest po prostu paskudne. I dwie informacje, które chciałem Państwu podać, jakby podzielić się i organizacją dużej imprezy i radością. Przypominam Państwu, że 12 sierpnia rozpoczynamy Wielki Marsz Życia Polonii i Polaków w Auschwitz i Oświęcimiu. 12 sierpnia w sobotę. Dlatego jeszcze zachęcam Państwa do tego, żebyście wspomogli fundusz tego wydarzenia. Będzie wielki koncert, będzie dużo spotkań, będą różne wydarzenia. I to wszystko niesie ze sobą koszty. Nie możemy liczyć na wsparcie żadnych oficjalnych czynników, ani rządu, ani opozycji, ani żadnych spółek Skarbu Państwa, ani nie Skarbu Państwa. Mówiąc krótko, możemy liczyć tylko na wasze pieniądze. A zatem polecam Państwu tą intencję, jeszcze wspomożenia wdowim groszem naszego marszu, który rusza już 12 w Oświęcimiu. I oczywiście zapraszam Was wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie byli w Oświęcimiu, nie brali udziału w tym wydarzeniu, żeby przekonali się, jak to wydarzenie łączy, jak otwiera serca, jak nam jest razem ze sobą dobrze, tak dobrze, że aż trudno iść nam potem rozjeżdżać do domu. Gwarantuje dobrą atmosferę w trakcie wydarzenia, gwarantuje głęboką modlitwę i gwarantuje wielki namysł nad doświadczeniem Auschwitz i tego, co tam się zdarzyło. Oczywiście wszystkie dni, 12, 13 i 14 sierpnia, poświęcamy wielkiemu polskiemu świętemu, jednemu z największych bohaterów II wojny światowej, świętemu Maksymilianowi Kolbe. W związku z tym zresztą zorganizujemy także w przyszłości duże wydarzenie podróżnicze, ale o tym będę mówił kiedyś, kiedy już to przybierze realne kształty. I druga informacja, właśnie ukazała się książka pod tytułem Obrona świata. Tytuł zapożyczony od Gilberta Keita Chestertona nieprzypadkowo, ponieważ na ponad 500 stronach tej książki chciałem zawrzeć instrukcję obrony naszego świata. Sens jest w samej walce, ale sens jest także w tym, że zwyciężymy, bo zdrowy rozsądek kiedyś musi zwyciężyć. Że to będzie bolało, że będą koszty, tak, ale zwyciężymy. Więc chciałem się pochwalić, że właśnie już z maszyn drukarskich zjechały pierwsze egzemplarze Obrony Świata. Będzie ona w naszej małej księgarence, w której zresztą wiele nowych tytułów, do której zachęcam. Zachęcam Państwa również do odwiedzania naszego profilu na Patronite, gdzie gromadzimy nowe fundusze, być może porwiemy się na nowe produkcje, które mam nadzieję, że się Państwu spodobają, tak jak te dotychczasowe. Chciałbym, żebyśmy wreszcie ruszyli też z produkcją filmu fabularnego, ale to wszystko zależy od Państwa, zainteresowania, od tego, jak do naszych wspólnych spraw podejdziecie. No i do klubów przyjaciół. Informacja bardzo ważna. Przekroczyliśmy już liczbę 36 klubów przyjaciół. Mamy w tej chwili 8 klubów zagranicznych, z czego bardzo się cieszę. I szczególnie też członków klubów przyjaciół zapraszam 12 sierpnia do Oświęcimia, bo będzie to też pierwsza okazja do takiego ogólnoświatowego zjazdu klubów przyjaciół. A więc przyjedźcie, będziemy rozmawiać, będziemy mieli warsztaty, będziemy wyznaczać naszą aktywność tuż przed wyborami. Bo przecież jesień za progiem i ważne wydarzenia za progiem. Nie chcę Was zbyt dużo zajmować, nie chcę Was martwić zbyt wieloma rzeczami. To zostawmy sobie już na regularne komentarze w Krakowie. A dziś chciałem po prostu jeszcze, żebyście się zatopili chwilę w atmosferze pięknego polskiego morza, pięknego lasu i pięknych doznań, które przynosi nam Polska. Polska, którą kochamy. Odpoczywajcie, spotkajmy się na wspólnym szlaku walki o polskie sprawy. Zdrowia i wolności. Do zobaczenia.